W zeszłotygodniowym odcinku poruszyliśmy temat Kubernetesa, tak naprawdę czym jest w ogóle konteneryzacja. I o tej konteneryzacji chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać trochę, chciałem powiedzieć trochę dłużej, ale w rzeczywistości będzie zupełnie inaczej, bo zeszły odcinek był o konteneryzacji, o Kubernetesie i trwał ponad godzinę, bo prawie godzinę 15, a dzisiejszy odcinek będzie o użyciu kontenerów w praktyce z użyciem Docker Compose, Docker Desktopa, tak naprawdę gdzie sobie, czy w ogóle za pomocą Dockera, za pomocą Docker Desktopa podejrzymy, co się dzieje w kontenerach, tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda w praktyce. Do tego odcinka wykorzystamy backend naszej aplikacji, którą napisaliśmy na potrzeby QA-owe i kiedyś o tej aplikacji na pewno jeszcze usłyszycie. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Z tej strony Kuba.
I Paweł.
Słuchasz podcastu, po szklanie i na testowanie. Pawle, jak ci się podobało na łódce?
Była bardzo fajna, bo na niej nie byłem.
Właśnie. Była bardzo fajna, tylko nie dlatego, że na niej nie byłeś, tylko dlatego, że wszystko się udało, ale byłaby jeszcze fajniejsza, jakbyś był. Czy jak będziemy robić następną, to zrobimy tak, żebyś też był?
No, postarałbym się. Ja uważam, że nie nadaje się jeszcze do takich prelekcji, do wygłaszania tego typu jakichś tam tematów i omawiania ich w interesujący sposób. Ale jestem jak najbardziej chętny spróbować, także jak będzie miejsce i nie będzie chętnych, to jestem w kolejce.
Okej, to tak zrobimy. Słuchaj, najwyżej zrobimy tak, że będziesz po prostu osobą na sali i będziesz zadawał pytania albo na nie odpowiadał. Ale fajnie by było, jakby faktycznie przy następnej łódce po prostu całe poszklanie i na testowanie było na miejscu. Słuchajcie, tak myślę, że w paru słowach, zanim przejdziemy do właściwego odcinka, a dzisiaj naprawdę postaramy się, żeby to był krótszy odcinek, jako zadośćuczynienie za zeszły tydzień i 8 miesięcy zeszłe. We wtorek, 16 kwietnia, miała miejsce łódka, czyli meetup takiej wiecie czym jest community testerskie pewnie w różnych innych miastach, są w Bydgoszczy jest Łuczniczka, jest Ślązaczka i jest jeszcze kilka takich eventów po całej Polsce rozsianych. W Łodzi była łódka przez wiele lat. Niestety z przyczyn pandemiczno-organizacyjnych przez ostatnie 4 lata łódka się nie odbywała, nie wykształtowało się żadne spotkanie. No i dzięki tak naprawdę naporowi Maćka Kusza, pozdrawiam, zacząłem gdzieś tam szukać tego kontaktu do łódki, że tak powiem. No i tutaj oczywiście Maciek naprowadził mnie na Konrada, wykorzystując swoje sieci i swoje kontakty. No i zorganizowaliśmy z Konradem w tym roku, w tym miesiącu, 16 kwietnia, łódkę numer 31 u nas w Makolabie. Były dwie prelekcje, w tym jedna moja. Feedback, jaki dostaliśmy, zarówno jeżeli chodzi o organizację, o miejsce, w którym to było, jak i o same prelekcje chodzi, był naprawdę mega, mega fajny, mega pozytywny i tak naprawdę motywujący do tego, żeby to nie było zdecydowanie ostatnie spotkanie. Także super. Myślę że w niedługiej przyszłości, niedalekiej przyszłości dowiecie się o kolejnym terminie spotkania spod szyldu łódka, bo tak jak mówię, no to na pewno nie było ostatnie spotkanie. Następne pewnie będzie troszkę bardziej ukierunkowane na już jakieś, powiedzmy, bardziej techniczne rzeczy, bo tutaj faktycznie było dużo o myśleniu, dużo o priorytetyzacji, dużo o nieprzesadzaniu z nakładami pracy i tak dalej, nie? Także tutaj było bardziej miękko, a na następnej będzie bardziej twardo. Jak będą jakieś szczegóły, to zdradzimy więcej. Co do samej łódki i tych prelekcji, to jeszcze nagramy coś dedykowanego pod ten temat. Dzisiaj chcieliśmy tylko tak wspomnieć ze względu na czas. Ja tak tylko jeszcze dodam, że z prelekcją, którą dzieliłem się na łódce, pojawię się niedługo, bo w połowie czerwca w innym miejscu na mapie Polski. za wcześnie, żeby ogłaszać gdzie dokładnie, ale zostanie to ogłoszone, także jeżeli ktoś jest ciekawy, co kryje się pod nazwą Good Enough, czyli o jakości, o priorytetyzacji i o sensie testowania, to zapraszam. Zapraszam do śledzenia, zapraszam do uczestnictwa w wydarzeniach, które będę ogłaszał. Jeszcze raz przypominam o Konsylenium. CFP ruszyło do 1 czerwca. Czekamy na wasze zgłoszenia, także jak najbardziej. Paweł, jedno szybkie pytanie jeszcze zanim przejdziemy dalej. Będzie coś w majówkę? Nagramy coś?
No, jeżeli chodzi o te nasze majówkowe plany, to gdzieś tak sobie chwilę przed nagraniem ustaliliśmy, że spróbujemy coś dorzucić, tylko z uwagi na to, że zarówno Kuba wyjeżdża w następnym tygodniu, czyli się w tym tygodniu, w którym ten odcinek, który teraz słuchacie albo oglądacie, to Kuby już nie będzie na miejscu, w którym nagrywa w tej chwili, ani w tym drugim miejscu, w którym czasem też nagrywa. Nie będzie go w żadnym z tych dwóch miejsc. A tydzień następny mnie nie będzie w tym miejscu, w którym nagrywam, no to tak się troszeczkę zazębia, że żeby nam problem, żeby się jakoś tam złapać i dograć coś kolejnego, żeby na początku tego tygodnia majówkowego coś się pojawiło, ale spróbujemy coś niedługo, w sensie zanim Kuba zniknie i zanim, bo my tak będziemy praktycznie na zakładkę, tak jak Kuba wróci, to ja akurat sobie pojadę. Ale zanim to nastąpi, to spróbujemy jeszcze coś nagrać, żeby w tą majóweczkę jakiś tam odcineczek sobie rankiem się pokazał, żebyście mogli sobie tam do kawki posłuchać czegoś ciekawego. Miejmy nadzieję ciekawego, zobaczymy jak nam wyjdzie. Więc coś będzie, Kuba, coś się pojawi, przynajmniej się postaramy, że się pojawiło. Także na sucho nie będziemy jakby w tym razem jakby przerywać tej serii, że to jednak jest co poniedziałek. Więc spróbujemy, żeby to się pojawiło. Zobaczymy, jeszcze tu musimy się dogadać, jak to będzie w tym tygodniu po majówce.
No właśnie, dokładnie to mi do głowy teraz przyszło, że kurczę, okej, majówkowy odcinek, że tak powiem, powstanie, ale o tym po majówkowym jeszcze w ogóle nie gadaliśmy, a faktycznie może to być organizacyjne ciężkie. To słuchajcie, umówmy się tak, że odcinek po majówkowy, chociaż widzisz, 6 maja mam imieniny, dobrze by było 6 maja też coś puścić. Najwyżej, słuchajcie, zrobimy jednodniowe opóźnienie. Możemy się tak umówić, że jeżeli się nie wyrobimy, żeby nagrać coś jeszcze dodatkowo na 6 maja, czyli na ten pierwszy dzień po majówce, to pojawi się odcinek 7 maja. To sobie my wtedy z Pawłem nagramy po prostu 6 i to będzie jeden taki wyjątek, żeby po prostu puścić odcinek 7. W każdym razie chcemy zachować tą, jak to się mówi?
Cykliczność.
No dobra, to jak już zdradziliśmy nasze plany, to jeszcze Paweł powiedz, o czym będzie dzisiejszy odcinek, co będziemy pokazywać?
No dzisiejszy odcinek będzie tak jak Kuba powiedział w tym jakby intro zapowiedzi, o praktycznym wykorzystaniu konteneryzacji. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłem, pewnie nie, ale no zwykle
Myślę, że tak, mi się wydaje, że tak. Moje słuchawki mówią, że tak.
Czyli będzie o wykorzystaniu kontenerów. Tak jak też Kuba wspomniał, nie chcieliśmy tego robić na takich typowych jakichś tam wydmuszkach, to nie jest jakieś tam puste obrazy czy puste aplikacje, tu będzie coś, prawdziwy kawałek aplikacji, prawdziwy kawałek backendu, bazy danych, tam do tego jest jeszcze front, ale frontu nie będziemy stawiać na potrzeby dzisiejszego odcinka. Pokażemy jak z tego tak naprawdę korzystać w takim też dość uproszczonym jakby zakresie, tak, no bo wiadomo, jeżeli mamy tam te mikroserwisy rozbudowane gdzieś w naszych projektach, to tego zazwyczaj jest więcej, tam tych logów, lat od góry do dołu. U nas to będzie takie bardziej proste, reaktywne, w sensie dopóki my żadnej operacji nie wykonamy, to tam się nic nie pojawi, tak jak to ma miejsce często w jakichś tam bardziej rozbudowanych aplikacjach, ale my też jakby postaramy się to pokazać wam, jak to postawić od zera, mając przygotowane te obrazy, w sensie powiedzmy, że obrazy, tworzenie obrazów i jakby ich przygotowanie to jest inna kwestia, ale to jak już dostajemy te obrazy, jak je postawić, jak je odpalić, poparować, że tak ujmę, żeby one mogły się ze sobą komunikować. No i potem powykonujemy sobie kilka operacji na tych już stojących aplikacjach, żeby zobaczyć, co tak naprawdę jesteśmy w stanie widzieć, zobaczyć, czego możemy doświadczyć, co możemy wyciągnąć z tego, że mamy wprost do tego dostęp. I to będzie Kuba pokazywał za chwilę.
Tak jest, już będę pokazywał. To jest magicznie szybkie przejście. To jest magia OBS-a. I teraz tak, to co widzicie tutaj, znaczy tak, na ekranie będziecie widzieć 3 albo 4 okna na przemian. To znaczy tak, pierwsze to jest Explorator P, plików, gdzie mamy widoczny zbudowany obraz dockerowy. On jest tutaj, widzicie, waży delikatnie ponad giga. I on zawiera w sobie właśnie... To jest obraz zbudowany Docker Compose'em i on zawiera w sobie, można powiedzieć, trzy obrazy. I to jest właśnie backend, to jest frontend, to jest baza danych. Ja to tylko pokazuję na zasadzie, żebyście zobaczyli, jaka jest ścieżka do tego pliku i jak to wygląda. To jest .tar tak naprawdę, więc on jest zbudowany z różnych rzeczy. Natomiast my tutaj do środka nie będziemy zaglądać. Wystarczy nam ta lokalizacja pliku, więc to jest jeden obraz, który będziecie widzieć. Drugi to jest PowerShell, czy Terminal, czy Command Line, czy whatever, jak to nazywacie i z czego korzystacie, bo możecie to robić na wiele różnych sposobów. Natomiast tu będziemy sobie wpisywać nasze komendy. Dalej mamy Docker Desktop, który widzicie, że w tym momencie zajmuje nam 0 RAMu, 0% CPU i w zakładce kontenery nie ma nic, nie ma żadnej informacji, dlatego że na komputerze w tym momencie tak naprawdę nie mamy uruchomionego żadnego kontenera. Nie będziemy się bawić w pokazywanie instalacji Docker Desktop i tak dalej, bo ja przynajmniej nie konsultowałem tego z Pawłem, ale wierzę, że jeżeli interesuje cię konteneryzacja i chcesz zobaczyć, jak można w realnych warunkach wykorzystać kontenery, to będziesz umiał zainstalować sobie Docker Desktop. Także PowerShell, Docker Desktop, eksplorator plików i Visual Studio Code, a dokładnie extension, który się nazywa Thunder Client. Normalnie bym to zrobił Postmanem, ale że ja się obraziłem na Postmana ze względu na program licencyjny czy na model licencyjny Postmana, zdecydowałem, że będziemy robić to w ten sposób. To jest narzędzie, które jest naprawdę mega podobne do Postmana. Kolekcje, czy tak, mamy kolekcje, możemy sobie robić nowe kolekcje, możemy je importować. W ogóle możemy jeden do jednego zaimportować kolekcje z Postmana i to działa. Tworzenie nowego requestu wygląda, no widzicie, no ekran jest prawie taki sam, nie? Ale dobra, nie uprzedzając faktów, pierwsze co będziemy robić, to będziemy stawiać nasz obraz, który jest pod taką ścieżką, czyli d/testing/QAton, to jest taka nasza nazwa naszego narzędzia. I tam w środku jest qaton.tar i to jest nasz zipowany, można powiedzieć, starowany zestaw obrazów. Więc pierwsze, co musimy zrobić, żeby w ogóle postawić te obrazy do kontenerów i żeby one żyły, to przechodzimy do d/testing/qaton i... A, jeszcze jedna adnotacja, bo jak z Pawłem coś pisałem dzisiaj, to widział, że średnio mi wychodzi pisanie na tej klawiaturze, bo mam trochę inną klawiaturę niż zwykle i nie do końca mi tutaj pisanie wychodzi, więc jak będę jakiś krzywek krzaki wstawiał, to się nie obraźcie. Dobra, jesteśmy w folderze, w którym będziemy chcieli sobie tego ten plik użyć i pierwsze, co musimy zrobić, to wywołujemy komendę docker load i podajemy po myślniku i podajemy mu nazwę qaton.tar i klikamy Enter. I teraz się coś będzie działo, on się będzie ładował do pamięci, on waży ponad giga, więc to trochę zajmie. Już widzimy, że coś się zaczęło dziać tutaj w Docker Desktopie, tak? Już mamy RAM 4, już 5, już CPU rośnie, czyli coś się dzieje. Ty, Paweł, powiedz, co tak naprawdę zrobiła ta instrukcja?
Tak, w technicznych szczegółach to wolałbym się nie wypowiadać, żebym na debila nie
wszedł,
tak ogólnie chodzi o to, że tak jak my go musieliśmy, to może też jest źle powiedziane, bo dostarczanie obrazów może przebiegać na dwa sposoby, takie powiedzmy grube, duże. Pierwszy z nich to jest dostarczanie ich pojedynczo i wtedy mamy po prostu Docker Image jako pojedynczy taki klocuszek i go sobie wrzucamy i wtedy możemy go sobie po prostu od razu uruchamiać, nie musimy go w jakiś tam magiczny sposób ładować czy cokolwiek z nim zrobić. Natomiast jeżeli chcemy zbudować kilka obrazów naraz, żeby one tworzyły jedną aplikację, potem jeszcze miały ze sobą jakieś łatwe powiązania, budowały się w konkretnej kolejności, bo tak my to musieliśmy zrobić, żeby gdzieś tam coś się ładowało w jakimś tam trybie i nie pomijało pewnych kroków, żeby to się potrafiło zbudować, to możemy je właśnie w takim ramach, w ramach takiego Docker Compose zebrać wszystkie do kupy. Każdy jakby budowanie pojedynczych obrazów i tak trzeba zdefiniować, ale taką jakby nadbudówką tego jest właśnie kompozycja ich wszystkich w jeden obraz. Jeżeli potem nie przerzucać się pojedynczymi obrazami, bawić się w tam wersjonowanie każdego z nich, to mogłoby się gdzieś tam popsuć, powiedzmy to, w jakichś tam bardziej skomplikowanych przypadkach. U nas i tak jest to dość proste, bo mamy tylko trzy obrazy zawsze z wersją latest. To ten Docker Load tak naprawdę rozpakowywuje tego tara, dzieli go właśnie na te wszystkie trzy obrazy, które były wewnątrz niego i przygotowuje je już wprost jako obrazy, które możemy za chwilę uruchomić. No i właśnie w taki sposób Kuba przygotował sobie te trzy obrazy, jak widać Loaded Image, czyli właśnie załadowanie obrazów i wszystkie trzy, które zostały zdefiniowane w tym Docker Compose, czyli krok wcześniej na etapie przygotowywania obrazów, którego tutaj akurat nie pokazywaliśmy, ale one tam zostały przygotowane, zostały spakowane do jednego takiego pliczku, który łatwo możemy sobie gdzieś tam przerzucać. No i teraz mając te tak naprawdę obrazy, możemy już z nich korzystać w następnych komendach, bo tak gdybyśmy nie wykonali tej komendy, tylko próbowali robić to od razu na tym Qwayton TAR, to on by twierdził, że tych obrazów tak naprawdę nie ma, że on nie jest się w stanie do nich dobić, no bo one były schowane za tą jakby paczką obudowującą cały ten zbiór
obrazów. Tak, generalnie kropka TAR, no to jest, dlatego Windows na przykład jest w stanie wejść w ten folder, bo to jest skompresowany folder, tak naprawdę, tak? Czyli tak jakbyśmy sobie jakiegoś zipa zrobili. Więc musimy mu dać znać, że to jest tak naprawdę ten plik, który on sobie musi rozpakować. To, co możecie zauważyć, to tak jak wspominałem, RAM już jest w tym momencie zajęty. Kontenerów nie mamy żadnych, bo kontenera nie postawiliśmy jeszcze żadnego, ale mamy takie coś jak images tutaj w Docker Desktop i możemy zobaczyć informacje o tych załadowanych obrazach lokalnie, tak? Mam jeszcze huba, jakbyśmy się zalogowali, to możemy sobie pobierać obrazy, które są wrzucone na Docker Huba. Natomiast tutaj lokalnie widać, że mamy załadowane trzy takie obrazy, widać, że one zostały stworzone 5 miesięcy temu, bo taka jest prawda, widzimy ich wagę, ich tag, my żadnego taga nie podawaliśmy, więc mamy ten tag latest. No i okej, dobra. Mamy te trzy obrazy. Co możemy zrobić z nimi dalej? Po pierwsze, możemy je uruchomić. I uruchamiamy je komendą docker run. Kto by się spodziewał? I teraz musimy podać nazwę, pod jaką będziemy... tworzymy taką zmienną, można powiedzieć, do jakiej przypisujemy dany obraz, kontener, który powstanie, tak? Czyli nadajemy teraz nazwę kontenera i od razu będziemy, mówiłem, że nie umiem pisać, od razu będziemy mapować porty. Porty musimy zmapować po to, żeby nasz port z komputera, z którego uruchomiłem PowerShella, jakby odczytywać to samo, co się dzieje na danym porcie wewnątrz kontenera. Jeżeli bym tego nie zrobił, to na przykład tutaj baza danych będzie pod 5432 i tak samo mapujemy na to, co się dzieje wewnątrz kontenera. No i na końcu podajemy oczywiście nazwę obrazu. Tak? Tutaj widzimy Qwayton Tool Postgres, podajemy tą nazwę na koniec. Tak? Jeżeli bym nie zmapował, kończąc tą myśl, jeżeli bym nie zmapował tych portów, to pod localhost 5432 nie byłoby kompletnie nic, bo nasz komputer by nie wiedział, że on pod tym portem ma szukać tego, co jest tam ukryte w kontenerach. Nie? A tak to w ten sposób jakby ekspozujemy, nie? Jakby wystawiamy na świat to, co się tam dzieje pod tym portem, na dokładnie taki sam port. Czyli jeszcze raz, Docker run powoduje, że uruchamiamy nasz kontener, podwójny myślnik name i zmienna, która po tym powstaje, to jest właśnie informacja, jaką nazwę będzie nosił ten kontener. No, myślnik P i wartości, które tutaj są podane w formie liczbowej, dwukropek liczbowej, to jest właśnie mapowanie portów, czyli z jakiego portu na jaki port mapujemy, a na końcu wskazujemy, o jaki obraz nam chodzi. Robimy enter i tak, po pierwsze widzimy, że dostaliśmy ID-ka tego kontenera, po drugie W zakładce kontener widzimy, że faktycznie powstał już nam taki kontener, tak? Już mamy status, już mamy CPU, już mamy memory usage, już widzimy ile tam idzie. Mamy porty, mamy informacje o portach i tutaj jak widzicie mamy już odnośnik, tak? Mamy zmapowany, dzięki czemu jak to byśmy kliknęli, to by nam się przeniosło do przeglądarki właśnie z otwartym takim portem. Oczywiście to jest baza danych, więc ten localhost 5432 sam w sobie nam za dużo nie powie. O tym, co możemy zrobić dalej, jak mamy już te kontenery, to zaraz, bo na razie uruchamiamy dalej. Czyli robimy Rocker Run, bo chcemy postawić drugi obraz, tylko tym razem to będzie backend i mapujemy porty 3010 na 3010, QA Tone Tool, backend. Stawiamy, widzimy, że to działa. I co, Paweł, myślisz, że to wszystko, to nam wystarczy?
Znaczy, ja wiem, że nam to nie wystarczy.
Tak jest, no bo powinieneś, wiesz, być.
No, ja lubię robić sobie debila, ale chyba nie.
Nie aż tak.
Nie aż tak, tak. Także samo postawienie obrazów, tak jak Kuba powiedział, nie bez powodu my w ogóle oznaczaliśmy te porty, no bo mając jakby Docker desktopa, możemy wejść w obraz, tak? Możemy wejść tam w terminal tego kontenerka i coś tam sobie na nim robić, ale z uwagi na to, że my chcemy jakby łączyć te kontenery, no to chcieliśmy jakby wprost wskazać to mapowanie portów, żeby te porty były wystawiane też na zewnątrz, czyli porty wewnętrzne danych naszych tam aplikacji, które się podniosły w tych kontenerach, żeby one były mapowane na porty zewnętrzne. No i teraz my po tych portach zewnętrznych będziemy mogli sparować za chwilę jakąś tam komunikację i tutaj właśnie pewnie zaraz za moment Kuba zacznie pisać kolejny ciąg prostszych komend, które pozwolą na to, by nasz backend wiedział, że coś takiego jak baza postgresowa obok niego stoi.
Tak, bo w tym momencie kontener o nazwie backend i kontener o nazwie Postgres, one sobie oba stoją. Je widać, że one działają, wszystko jest spoko, ale jeden o drugim nie ma tak naprawdę żadnego pojęcia. One mają te swoje wewnętrzne sieci i jakby nasz backend próbował strzelić teraz do bazy danych z localhostem 5432, to prawdopodobnie strzeliłby na port wewnątrz tego kontenera, przez co do tego Postgresa by się w ogóle nie dostał. Więc to, co my musimy zrobić teraz, to jest Docker Network, czyli no, będziemy tworzyć taką sieć, która zepnie, można powiedzieć, oba te kontenery. Wtedy wszystkie porty, które wystawiliśmy, będą, można powiedzieć, takie same, nie? Jakby będą współdzielone dla wszystkich kontenerów wewnątrz danej sieci. To znaczy, że w danej sieci pod portem 3010, dla jaj mówiłem czy, a nie 3 i teraz znowu powiedziałem 3010. Pod portem 3010 w danej sieci będzie nasz backend, a nie nicość. Więc tak, Docker Network i taka nazwa jak create, tak? Czyli stwórz sieć i teraz podajemy nazwę i nazwiemy ją sobie QA Tone Tool. Sieć powstała, widać, że ona już jest. Teraz musimy zrobić tak, Docker Network Connect, czyli dajemy znać, że nie chcemy teraz stworzyć nowej sieci, tylko chcemy się do niej połączyć i musimy teraz podać nazwę networka, czyli do jakiej sieci chcemy się połączyć, więc podajemy QA Tone Tool. I teraz podajemy nazwę kontenera, który ma się do tej sieci połączyć, więc to będzie backend i to będzie baza danych. Dzięki temu teraz te porty są współdzielone tutaj pomiędzy nimi i to wszystko powinno zacząć hulać. Paweł, co mogę zrobić, żeby zobaczyć, czy to nam wszystko działa?
No, najprostszym sposobem chyba, żeby teraz w ogóle sprawdzić, czy backend widzi bazę danych, to byłoby odpytać backend o coś i sprawdzić, czy faktycznie on ten request gdziekolwiek, znaczy może inaczej, bo sam request to wiadomo, że dojdzie do backendu przez to, że my wystawiliśmy port 3010, więc strzelając w ten port, to ten backend to tak naprawdę zobaczy. Tylko żeby zobaczyć, czy backend jest w stanie odpowiedzieć nam z danymi z bazy danych, no to musielibyśmy go poprosić, żeby zwrócił nam jakieś dane. Więc tutaj jakiś requestik najprawdopodobniej trzeba byłoby napisać. Oczywiście możemy też spojrzeć w same logi tych kontenerów, zobaczyć, czy one żyją, chociaż tak na dzień dobry to one nam niewiele powiedzą. Ten postgresowy to jeszcze trochę tam będzie miał różnych
dziwnych
rzeczy.
Na dzień dobry tak, tak, coś widać. I to jest w ogóle dobry moment na to, żeby wam właśnie to pokazać. Bo tak, jaki obraz jest postawiony w kontenerze, to tutaj widać, status, zajętość, porty i tak dalej. Actions, czyli możemy zastopować, możemy zrobić jakieś, możemy zrobić restart, możemy zobaczyć jakieś inne rzeczy i możemy w ogóle usunąć dany kontener. To takie rzeczy są i możemy to robić. I okej. Natomiast Paweł powiedział bardzo fajną rzecz. Możemy zobaczyć logi danego kontenera. I to jest to, co mówiliśmy w zeszłym odcinku, czyli wchodząc w dany kontener, mamy, w ogóle mamy tak inspekty, mamy jeszcze jakieś inne rzeczy, które mogą być przydatne. Najbardziej dla nas jako testerów będą przydatne dwie zakładki. Statystyki, gdzie mamy zajętość, sieć i tak dalej, gdzie możemy zobaczyć w razie co, ile było faktycznie zajętego CPU, ile było zajętej pamięci RAM, bo jeżeli zacznie się dziać jakiś, nie wiem, wyciek albo coś nam zwolni, będziemy mogli zobaczyć, co się tu zadziało, ale chyba nawet ważniejsza zakładka to jest właśnie logs. Czyli tak naprawdę wszystko to, co się dzieje wewnątrz kontenera, będzie teraz wyświetlane w tym miejscu. Tak samo, no tutaj widać, że Postgres zaczyna działać, tak, zaczął nasłuchiwać na port 5432, widać, że stworzył jakieś tabele, stworzył jakieś dane, wrzucił do środka. Oczywiście po samych logach my na razie nie widzimy, co to jest, ale widać, że coś się zadziało. Zobaczmy, czy backend w logach coś zrobił. No widać, że wstał. Apka jest napisana w Express.js, dlatego każdy, kto napisał apkę w Express.js, wie, że to jest log, console log, który właśnie powstaje zawsze, jak uruchamiamy naszą aplikację. No dobra, no to jeżeli to mamy, to tak jak Paweł powiedział, przychodzimy do naszego Thunder Clienta, żeby strzelić requestem po jakąś rzecz, żebyśmy zobaczyli, czy faktycznie jesteśmy w stanie się dobić. W naszym backendzie, ja go tutaj może tylko szybko pokażę, albo nie, po prostu zrobię request do tego. Mamy autentykację i musimy tak naprawdę najpierw się zalogować, zanim coś zrobimy, więc nasz pierwszy request to będzie post na http localhost 3010, ze względu na to, że przypominam, wystawiliśmy nasz backend na port 3010. Więc na 3010/login i teraz musimy podać w body, w JSON content naszego username i password. Więc username Pablo to jest
User 1,
ale user, no dobra, niech będzie user 1 na początku. I dalej mamy password, hasło. To oczywiście jest najbardziej zabezpieczony backend na świecie i tutaj credentiale mamy nie do złamania. No i teraz uwaga, to będzie chwila prawdy, tak? Bo strzelamy sobie na localhost 3010. Później ubijemy te kontenery, to zobaczycie, że pod tym adresem faktycznie nic nie ma, że to faktycznie kontenery. Robimy send. Wow, szybko przyszło, 46 milisekund. Mamy token, więc możemy od razu ten token sobie skopiować i stworzyć nowy request / user i to już będzie get, więc będzie bez body. Dodamy authorization, wkleimy nasz token i to będzie strzał po listę userów. No i sprawdźmy to. Send. Dostaliśmy 403 forbidden. Nie jesteśmy, nie mamy uprawnień, żeby podejrzeć wszystkich userów, bo jesteśmy userem, a nie adminem. Ale to, co możemy zrobić, to możemy sobie podejrzeć user 1, tak? Pierwszego usera. No i widzimy, że jakieś informacje są. Mamy maila, mamy last name'a, mamy first name, mamy jakieś statystyki, mamy flagę aktywności. Czyli mamy chyba wystarczający dowód na to, że baza danych działa, że dostajemy nasze informacje, nie?
Tak, tak.
No dobra. To, co możemy jeszcze teraz zrobić, to myślę, że możemy popsuć nasz backend, nie? Jak go popsujemy, to zobaczymy, co się stanie w logach. Teraz tak. QAton ma w sobie parę błędów, celowo. Jednym z nich jest to, że jeżeli dostarczymy albo właściwie nie dostarczymy autoryzacji, headera autoryzacji, to się wyłożymy na plecy. I teraz możemy to zobaczyć poprzez wysłanie requestu bez tego headera. Robimy send, dostaliśmy 200 OK, ale jest error, token was not provided. Oczywiście po pierwsze, dla wszystkich testerów to już jest błąd, nie? Jakby jeżeli dostajemy 200 OK i error message w środku, to jest tragedia, tragedia, tak nie może być. Ale zobaczcie, że jak pójdziemy, to nie jest do końca jakby... No, to jest po pierwsze błąd, po drugie dalej następne requesty już nie pójdą, nie? Już mamy connection was refused by the server, już mamy error, już nie mamy jakiegoś statusu. Patrzymy sobie w Docker Desktop i już widać tu po ikonce, że coś jest wygaszone. Patrzymy na status, jest exited 1 na backendzie, widać, że nie działa. Patrzymy po actions, widać, że nie mamy stop, mamy start. Teraz, żeby zobaczyć, co się stało, możemy wejść w logi. I teraz, jak wejdziemy sobie w logi tego kontenera, to widzimy, że no ewidentnie programiści coś skaszanili. I tutaj widać, tak? Chronologicznie. Pierwszy log to było, że apka działa, natomiast drugi log, bo tutaj jakby od góry są najnowsze logi, dzieje się takie coś, że no ewidentnie gdzieś próbujemy trollować jakiś error, czyli no to jest jakiś javascriptowy kod, to już widać. No i dostajemy informację o tym, nawet dostajemy informację w którym miejscu, nie? W której linii w kodzie, w jakiej klasie i w jakiej linii dostajemy błąd. Nie możemy przeczytać wartości, która jest nulem, próbując przeczytać user username'a. Prawdopodobnie nie możemy tego przeczytać, bo wywaliliśmy się gdzieś na autoryzacji. To znaczy, my wiemy o tym, tak? No bo nie wysłaliśmy autoryzacji i widzimy, że się wykrzeczyliśmy, tak? Jeżeli programistom wysłalibyśmy taką informację, słuchaj, backend mi się wywalił na czymś takim i dostałem taki błąd, a wysłałem taki request, to bardzo szybko będziemy w stanie spojrzeć w kod, w tą linijkę i zobaczymy, że ona jest prawdopodobnie zaifowana, że wejdziemy tam tylko wtedy, jeżeli jesteśmy zautentykowani jako user albo jakiś tam admin, czy w ogóle, no jakkolwiek jesteśmy zalogowani, tak, że mamy ten token przetrzymujemy i faktycznie uprawnia nas on do jakiejkolwiek akcji innej niż login. To, co możemy teraz zrobić, to możemy przywrócić nasz backend. I teraz, jeżeli strzelimy jeszcze raz, to widzimy, że to działa. Tak? Że działaliśmy. To, co możemy jeszcze wam pokazać tutaj z takich rzeczy potwierdzających, że to nie działało wcześniej, że to jest w kontenerze, to sobie zamykamy ten kontener i strzelimy jeszcze raz. A, no na razie jeszcze. Dobra, i teraz się zamknął. I widzicie, że jest error, tak? Czyli to te wszystkie akcje, które wykonaliśmy, są dostępne tylko i wyłącznie dlatego, że kontener pozwolił na połączenie się z tym portem, tak? Czyli to nasze mapowanie ewidentnie zadziałało. Tutaj jeszcze w kwestii wizualizacji bardzo fajnie widać po tej grupie, do której przypisaliśmy nasze obrazy, że świeci się na czerwono i w statusach mamy running jeden z dwóch. Czyli widać, że któryś obraz, w tym, któryś kontener w tej grupie po prostu padł. Tak więc dopiero jak uruchomimy, to widzimy, że jest running 2 na 2 i dopiero tutaj świeci się wszystko na zielono.
Tak, nic dodać, nic ująć. Tu jakby bardzo ładne podsumowanie, w ogóle bardzo ładna prezentacja w ogóle. Ja tu nie widziałem, że ten taki fajny flow polecisz przez całość. Ale tak, tak mniej więcej tak to wygląda. Nasz przykład był troszeczkę prosty, tak, bo u nas nie było za dużo tych rzeczy gdzieś tam w logach. I jakby ta komunikacja była łatwa do odczytania w jakichś bardziej rozbudowanych aplikacjach. To jest troszeczkę trudniejsze do śledzenia, ale nie, niemożliwe. Ani, nawet nie jest takie trudne wprost, tak? Jeżeli wiemy, czego szukamy, wiemy, w którym momencie na przykład wykonywaliśmy nasz request. No tak jak widzieliście, u nas nawet te logi są out of the box. My nie musieliśmy tych timestampów budować po swojej stronie, żeby one się jakoś tam ładnie wyświetlały czy cokolwiek. I tak jest w większości aplikacji, nawet jeżeli nasi deweloperzy nadpisują te logery, tak, tworzą jakieś bardziej customowe, bo chcą tam jakieś wątki, niewątki dokleić i tak dalej, zazwyczaj te timestampy są. Więc jeżeli wiedzieliśmy, w którym momencie czasu jakby strzelaliśmy, no to już od razu szukamy gdzieś w tym zakresie.
A to ja
czasu.
Tutaj dodam coś, bo my no. W tej aplikacji Pablo przypominam, że my żeśmy w ogóle timestampów nie zrobili.
No tak,
my tutaj robimy perfidnego console loga. Te timestampy to jest tylko i wyłącznie zasługa Docker desktopa w tym momencie, tak? Czy w ogóle Dockera i jakby kontenerów. Więc nawet jeżeli byśmy nie zaimplementowali właśnie w projekcie tych timestampów, to tutaj to narzędzie samo w sobie to dodaje. Więc to jest mega. To jest mega, nie?
Tak, tak. Więc w taki sposób możemy sobie łatwo gdzieś tam wyszukiwać te logi i no i mając taki log, jak przekazujemy to później deweloperowi, no to ciężko by było mu później chyba nie znaleźć albo się zastanawiać nad tym, dlaczego to tak naprawdę nie działa. Tak? No bo tu już ma wprost napisaną linijkę kodu, na której coś się wywaliło. Jeżeli dostaje od nas informację jeszcze, co robiliśmy w danej chwili, typu właśnie wykonywaliśmy request po coś tam z takim na przykład body requestem czy czymkolwiek, z tymi szczegółami wszystkimi, no to on od razu jest w stanie zauważyć, że aha, tutaj spodziewaliśmy się tego obiektu tokena, z którego byśmy sobie wyłuskiwali jakiś tam user, coś tam, cokolwiek, co tam było w tej chwili potrzebne, no ale skoro ten token nie przyleciał, to znaczy, że nie jesteśmy w stanie tego obsłużyć, nie powinniśmy się wywrócić, tak? Oczywiście też nie powinniśmy obsłużyć tego requestu, no bo autoryzacja jest mimo wszystko wymagana, ale nie powinno się nasza aplikacja jakby położyć, tak? Powinna wyrzucić błędem, ale żyć dalej. Więc to jest typowo błąd taki programistyczny, który można po prostu poprawić i dalej będzie on zwracał jakieś błędne informacje, znaczy nie błędne informacje, będzie nam zwracał jakiś kod błędu i mówił, że zabrakło autoryzacji, ale mimo wszystko będzie działał dalej, będzie można do niego wykonywać kolejne requesty i tak dalej, i tak dalej. U nas to jest właśnie, tak jak Kuba zaznaczył, zrobione to z pełną świadomością. Tak, z premedytacją, z pełną świadomością jest ten taki błąd zaszyty, żeby właśnie kilka rzeczy gdzieś tam można było sobie na tym zestawie jakby tych funkcjonalności, o których jeszcze będziemy nieraz mówić, nieraz je pokazywać, na tym zestawie funkcjonalności, żeby można było sobie poćwiczyć, popróbować, porobić różne fajne rzeczy. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że to są fajne rzeczy. Więc tutaj właśnie ten błąd jest z premedytacją w taki sposób skonstruowany, że kładzie aplikację, tak, że nie obsługuje tego w inny sposób niż właśnie taka pełna wywrotka, która jest no pewnego rodzaju krytycznym błędem, tak, jest takim wręcz blokerem po naszej stronie, gdybyśmy potem chcieli to zgłaszać, jakkolwiek gdzieś tam priorytetyzować, nadawać jakieś severity i tego typu rzeczy do zgłoszenia, no to jest jakby bloker, tak, no bo nie powinno być to w ten sposób, że nasza aplikacja nagle się zgasi, czy pół biedy, jeżeli nasze reguły gdzieś tam na Kubernetesie, czy na czymkolwiek innym, z czegokolwiek korzystamy, są tak, że jeżeli pod zdechnie, to się zaraz sam spróbuje podnieść, no to wtedy okej, on sobie klęknie i zaraz podniesie się z powrotem, ale jeżeli nie mamy takich reguł, tak jak na przykład u nas to było po prostu podniesione bez dodatkowych jakichś konfiguracji, no to jeżeli ten obraz zdechnie, to on sam się nie wskrzesza, no i gdyby taka sytuacja miała miejsce na przykład na produkcji, no to nagle zdech backend i cała nasza aplikacja leży i kwiczy, dopóki jej ktoś właśnie, tak jak Kuba to pokazywał, z palca nie kliknie, żeby jednak z powrotem się podniosła. A to i tak niewiele by nam dało, bo ktoś kolejny strzeliby takim samym requestem i znowu by się położyła. Więc no błąd typowo krytyczny, taki blokerowy, żeby go jednak poprawić.
Tutaj bardzo fajną rzecz w ogóle powiedziałeś, o której nie mówiliśmy tydzień temu, czyli na przykład są takie reguły właśnie, które pozwalają na automatyczne wstawanie kontenerów, które się gdzieś tam ubiły, uwaliły z jakiegoś właśnie krytycznego błędu. No to jest super wygodne, jeżeli mamy gdzieś apkę wystawioną gdzieś na prodzie i tak dalej, więc warto z tego korzystać, warto mieć to na uwadze. I warto szukać takich miejsc, jak będziecie testować aplikację, to warto szukać takich miejsc właśnie, gdzie aplikacja się wywali, gdzie ona klęknie. Nawet na potrzeby testów możecie poprosić jakby, bo słuchajcie, najważniejsze jest to, że my testujemy nie tylko, dzisiaj miałem w ogóle w pracy taką fajną rozmowę, my nie testujemy tylko i wyłącznie funkcjonalności, którą dostajemy. My powinniśmy testować całą aplikację, w tym infrastrukturę, w tym bazy danych i tak dalej. Czyli jeżeli ktoś zaprojektował bazy danych w jakiś sposób, my jako QA dobrze, żebyśmy znali tą bazę danych, znali założenia i próbowali też ją popsuć, tak? Zobaczyć, czy w bazie danych wszystko jest zaszyte ok. Infrastruktura jest też jak najbardziej zasobem, który powinniśmy testować, który powinniśmy, musimy wątpić w to w pewien sposób, że ona działa dobrze. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której zobaczymy, jak zachowuje się w danych sytuacjach, więc na dobrą sprawę jednym z testów naszej infrastruktury mogłoby być poproszenie deweloperów, popsuj coś w kodzie. Jak strzelę requestem, to apka ma się złożyć. Po prostu, ma się, feature flagę mi ustaw, że jak sobie to włączę i strzelę, to się wyłożymy. I wtedy zobaczymy, jak szybko nasza aplikacja na przykład powstanie do życia. Jeżeli nie powstanie w ogóle, to już wiemy, że mamy na przykład coś do poprawy na infrastrukturze, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że nasza aplikacja nie ma w sobie krytycznych błędów. Nie jesteśmy w stanie nigdy potwierdzić w 100%, że to nie nastąpi. Bo nawet jeżeli nasz kod, który napisaliśmy, jest faktycznie bezkrytyczny, to mamy zazwyczaj jakieś biblioteki zaszyte. I kto powiedział, że nie wyłoży się biblioteka? Także warto to testować, warto to mieć na uwadze. I tyle. Z mojej strony wszystko na dzisiaj.
No ja już też za wiele nie chciałem dodawać, tylko jeszcze będąc przy tym temacie, tak tylko już mówię, na odchodne. To samo podnoszenie się tych kontenerów to jest jedna z wielu opcji, tak? Bo to jest jedna z takich znamienitych, ją widać jakby wprost, ale tych opcji jest cała masa i na ten temat też można by było gadać i gadać, tylko to już jest troszeczkę bardziej taki temat obsowy, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem w ogóle, czy obsowy to już, czy to jeszcze jakkolwiek dobrze brzmi, czy już teraz jednak ta rola się troszeczkę inaczej nazywa, ale tam takich opcji jest dość sporo i wydaje mi się, że jeżeli już podchodzimy właśnie. To też jest fajną rzecz, którą powiedziałeś, że nie testujemy tylko i wyłącznie funkcjonalności, ale też poniekąd infrastrukturę, całą aplikację, to jak to działa, jak to się spina. I wydaje mi się, że jeżeli już podchodzimy do tego, że przygotowujemy właśnie to środowisko, tą infrastrukturę, gdzie osadzamy te nasze kontenerki, gdzie to sobie zaczyna grać, żebyśmy mieli taką przestrzeń do testów, która będzie się opierała właśnie nie na samych funkcjonalnościach, ale na tym, jak to stoi, tak? Bo nawet samo autoscale. Nawet sam autoscaling, jeżeli mamy taki, albo zakładamy, że go nie będziemy mieli, to też warto jest na przykład przetestować, tak? No bo jeżeli nagle zaczniemy walić w tą aplikację produkcyjnie jakieś tam setkami tysięcy requestów, czy nawet milionach, bo to zależy od aplikacji, no to trzeba by było sprawdzić, czy jeżeli mamy autoscaling, to czy on się poprawnie będzie wykonywał, czy load balancery będą to poprawnie rozdzielać ten ruch. Wydaje mi się, że to jest. No i kurde, i tu mam ten problem, bo wydaje mi się, że w niektórych firmach to jednak robią inni ludzie niż QA-owie, tak? Że to jednak tym się zajmują właśnie te osoby, które tak naprawdę stawiają całe to środowisko, to co przygotowują tą infrastrukturę, ale w wielu przypadkach chyba też jest to jakoś tam zrzucane na ten dział QA-owy, żeby jednak się tym pobawił, że dział ten od infrastruktury stawia go i mówi masz się, pobawcie się tym, potestujcie, zobaczcie, czy to wszystko działa tak, jak sobie zakładaliście. Jak nie, to zgłoście się do nas, my będziemy to poprawiać. Więc warto jest, jeżeli mamy taką przestrzeń, to żeby się jednak tym pobawić i posprawdzać, czy tak naprawdę przy produkcyjnym uruchomieniu nagle nasza aplikacja się nie położy w taki sposób, że będzie ją potem ciężko podnieść, tak? No bo u nas na przykład ten nasz backend, to on się podnosi tam w milisekundy, tak? Ty klikałeś play, on już zaraz odpowiadał. Ale jak mam jakieś tam bardziej złożone backendy, no to one jednak kilka minut potrafią się podnosić, przeładowywać i tak dalej. No i jeżeli by doszło do czegoś takiego, że mamy pętlę zamykania się cały czas obrazów tych kontenerków, no to jednak już jest trochę lipa, tak? To nawet nasz autoscaling nam nawet nie pomoże, jeżeli będziemy się co 5 minut wywracać, to co chwilę będzie jakiś tam downgrade na produkcji, co jest raczej no niepożądanym efektem.
Zgadza się. Ja już, tak jak powiedziałem, więcej nie dodaję, bo już patrzę na zegarek, jest 45 minut, wyszło jak zwykle.
Dzięki, że byliście z nami.
Do usłyszenia.